Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież ustalił temat Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Odnosi się on do doświadczenia komunikacji w czasie pandemii.
Brytyjskie szkoły rezygnują z ideologii gender. Ministerstwo przekonało się, że rozmowy z dziećmi na temat tożsamości płciowej mogą być szkodliwe.
Wiele małżeństw ma już dość antykoncepcji. Pomóżmy im żyć według Humane Vitae, apeluje arcybiskup Paryża.
29 września witają Państwa Krzysztof Brąk
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Vieni e vedi, czyli chodź i zobacz, komunikować spotykając osoby takimi, jakimi są i tam, gdzie żyją, to temat wybrany przez Ojca Świętego na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będzie obchodzony w maju przyszłego roku. Zdanie wypowiedziane przez apostoła Filipa znajduje się w centrum przesłania Ewangelii. Orędzie chrześcijańskie, zanim zostało ubrane w słowa, wyrażało się w spojrzeniach, świadectwach, doświadczeniach, spotkaniach oraz w bliskości.
Jak czytamy w komunikacie wyjaśniającym wybrany przez papieża temat, w epokowych przemianach, które przeżywamy, w czasie wymagającym przyjęcia dystansu społecznego z powodu pandemii, komunikowanie może umożliwić bliskość, aby rozpoznać to, co jest podstawowe dla prawdziwego zrozumienia sensu spraw, które się wydarzają. Nie poznamy prawdy, jeśli jej nie doświadczymy, jeśli nie spotkamy osób, jeśli nie będziemy uczestniczyli w ich radościach i cierpieniach.
Duszpasterstwo Ludzi Morza, organizacja pomagająca marynarzom na całym świecie, przygotowuje się do obchodów stulecia istnienia. Jubileuszowy kongres zaplanowano na 4 października w Szkocji, jednak ze względu na pandemię uroczystości zostały przeniesione do internetu. Tego dnia arcybiskup Filip Tartaglia odprawi mszę, która będzie transmitowana przez angielską wersję strony internetowej tej organizacji.
Kardynał Peter Turkson, prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, wyraził nadzieję, że uroczystość będzie okazją do przypomnienia problemów ludzi morza, spotęgowanych przez pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia. Nasze apele o zorganizowanie zmiany załóg, które utknęły na statkach i nie mogą spotkać się ze swoimi rodzinami, zostały zignorowane. Może wreszcie uda się pomóc tym ludziom spotkać się z bliskimi, powiedział purpurat.
Rocznica stała się także okazją do przyjęcia nazwy Stella Maris dla wszystkich oddziałów krajowych organizacji. Nowa nazwa oznacza w języku łacińskim Gwiazdę Morza i odnosi się do Maryi, powiedział dyrektor duszpasterstwa, ksiądz Bruno Ciceri. Zmiana nazwy była konieczna dla dobrego funkcjonowania organizacji. Działamy w 55 krajach, w wielu z nich nasze duszpasterstwo nosi różne nazwy, co powoduje ogromne zamieszanie, wyjaśnił.
Duszpasterstwo Ludzi Morza powstało w 1920 roku. Obecnie działa w ponad 300 portach na całym świecie. Kapelani i wolontariusze odwiedzają statki, rozmawiają z załogami, sprawują sakramenty. Zajmują się także codziennymi potrzebami marynarzy, robią drobne zakupy i zapewniają dostęp do internetu, aby ci, którzy mają telefony komórkowe, mogli skontaktować się ze swoimi rodzinami.
Ideologowie gender będą mieli mocno ograniczony dostęp do szkół w Wielkiej Brytanii. Decyzję w tej sprawie podjęła minister do spraw równego traktowania. Po tym jak ostatnie badania udowodniły, że rozmowy z małymi dziećmi na temat płci przynoszą im znacznie więcej szkody niż korzyści.
W ostatnich latach w brytyjskich szkołach położono nacisk na to, by wychodząc od zachowań dzieci rozpoczynać z nimi rozmowę na temat ich rzeczywistej płci. W praktyce oznaczało to, że jeżeli na przykład jakaś dziewczynka nad spódnicę preferowała spodnie, czy zamiast bawić się lalkami wolała z kolegami wspinać po drzewach lub grać w piłkę, nauczyciele byli zobowiązani do przeprowadzenia z nią cyklu rozmów na temat jej tożsamości płciowej i ukierunkowania dziecka ku tematom transpłciowości. Skutkowało to rozwijaniem w dzieciach wielu zaburzeń. Brytyjska minister przypomniała, że prowadzone przez wolontariuszy gender zajęcia, które wielu nauczycieli otwarcie określało mianem indoktrynacji, sprawiły, że w ciągu minionych lat trzykrotnie wzrosła liczba dzieci proszących o zmianę płci. Stąd decyzja minister do spraw równości o wyłączeniu z programu edukacji stowarzyszeń genderowych. Została ona bardzo dobrze przyjęta zarówno przez wielu nauczycieli, jak i przede wszystkim przez rodziców.
Na powrocie do encykliki Humanae Vitae najbardziej mogą dziś skorzystać same małżeństwa. Mają one już dość antykoncepcji, choć często nie zdają sobie z tego sprawy, nie wiedzą skąd się u nich bierze poczucie niezadowolenia, uważa arcybiskup Michel Opetit. Metropolita Paryża wydał właśnie książkę pod tytułem Humanae Vitae – Proroctwo. Francuski arcybiskup zauważa, że encyklika ta rzeczywiście może być uznana za proroctwo, bo w naszych czasach spełniło się wszystko, co Paweł VI w niej zapowiedział.
Papież Montini przewidywał, że rozpowszechnienie antykoncepcji będzie sprzyjać niewierności małżeńskiej. Dziś wystarczy pójść do metra, by zobaczyć reklamy stron internetowych, które specjalizują się w propagowaniu cudzołóstwa, mówi arcybiskup Opetit. Przypomina, że Paweł VI obawiał się utraty szacunku dla kobiety, bo mężczyzna, który przyzwyczai się do antykoncepcji, zacznie traktować kobietę jako przedmiot do zaspokajania swych egoistycznych przyjemności, a nie jako ukochaną i godną szacunku osobę. Moje doświadczenie, najpierw lekarskie, a potem kapłańskie, potwierdziło niestety, że te obawy się spełniły, dodał metropolita Paryża, który zanim został kapłanem przez 20 lat wykonywał zawód lekarza.
Odwołując się do tego doświadczenia, arcybiskup Opetit zapewnia, że powrót do Humanae Vitae, odkrycie znaczenia wzajemnego zjednoczenia, związku między miłością i przekazywaniem życia, jest dla małżonków źródłem głębokiej radości i wzajemnego zrozumienia. Podkreśla on również, że Kościół nie może się zniechęcać oporami, które napotyka w przyjęciu tego nauczania. Nie wolno jednak prowadzić ideologicznej indoktrynacji, lecz trzeba ukazywać piękno Bożego zamysłu względem człowieka.
Administrator apostolski Hongkongu wezwał lokalną społeczność katolicką do kierowania się nauczaniem Kościoła podczas przedłużających się zawirowań i niepokojów społecznych. Przestrzegł zarazem kapłanów przed zbytnim zaangażowaniem politycznym i wezwał ich do odpowiedzialnego formowania sumień wiernych.
Nawiązując do słusznych dążeń mieszkańców Hongkongu, którzy domagają się reform w zakresie sprawiedliwości, demokracji i poszanowania godności człowieka, administrator apostolski wskazał, że trwające niepokoje nie mogą przekładać się na pogłębianie podziału w lokalnej wspólnocie katolickiej. Stąd pilna konieczność kierowania się w obecnym czasie społeczną nauką Kościoła, jak i również jego dobrem. Kardynał Tong zauważył, że wielu katolików postrzega aktualnie przyszłość Hongkongu w mrocznych barwach. Na taką ocenę sytuacji wpływa niepewność co do rządów prawa, przyszłości reform, a także trudności wywołane pandemią, która mocno uderzyła w lokalną gospodarkę i źródła utrzymania. Hierarcha zaapelował do wierzących, by w tym trudnym momencie złożyli niezachwianą ufność w Chrystusie. Wskazał zarazem, że zmiany, jakie zaszły w tamtejszym społeczeństwie, będą stanowić nowe wyzwanie dla misji ewangelizacyjnej w nadchodzących latach, stąd też pilna konieczność przygotowania się do nowej misji.
22 października wygaśnie tymczasowe porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową dotyczące nominacji biskupów. Zostało podpisane w Pekinie na okres 2 lat, zanim nastąpi ewentualne ostateczne potwierdzenie lub zostanie podjęta inna decyzja. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, wyjaśnił w ostatnim czasie, że intencją Stolicy Apostolskiej jest zaproponowanie władzom chińskim przedłużenia porozumienia w dotychczasowej formie, aby zweryfikować w kolejnych latach jego użyteczność dla Kościoła w Chinach.
Dyrektor wydawniczy mediów watykańskich Andrea Tornielli przypomina o specyficznej materii zawartego 2 lata temu układu. Nie dotyczy on bezpośrednio relacji dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a Chinami. Nie wiąże się również ze statusem prawnym chińskiego kościoła katolickiego czy relacji pomiędzy duchowieństwem a władzami kraju. Porozumienie dotyczy wyłącznie procesu mianowania biskupów. Cel dotychczasowego porozumienia nigdy zatem nie był dyplomatyczny, tym bardziej polityczny, ale wyłącznie duszpasterski.
Policja usunęła drogę krzyżową używaną od ponad 50 lat przez katolików na wzgórzu w pobliżu parafii świętego Józefa w indyjskim stanie Karnataka. W akcji uczestniczyło aż 300 policjantów i urzędników skarbowych. W trakcie 6-godzinnej operacji zdemontowano 32-metrowy krzyż na szczycie wzgórza i 14 siedmiometrowych ustawionych przy drodze prowadzącej na szczyt.
Policjanci twierdzili, że postępują zgodnie z postanowieniem sądu, ale odmówili okazania dokumentów potwierdzających tę decyzję, powiedział ksiądz Antony Britto Rajan. Kapłan zapewnia, że jak do tej pory władze nie protestowały przeciwko modlitwom na wzgórzu. Parafia planuje podjęcie działań prawnych mających na celu odzyskanie krzyży, zapewnił proboszcz.
Był to już drugi taki incydent w tym roku na południu Indii. W marcu policja usunęła figurę Chrystusa i 14 krzyży z chrześcijańskiego cmentarza w okręgu Bengaluru. W tym przypadku urzędnicy również twierdzili, że figura została postawiona nielegalnie na rządowym terenie. Miejscowy kościół zapewnia, że jest legalnym właścicielem tej ziemi i ma na to dokumenty. Arcybiskup Peter Machado z Bengaluru zaapelował do władz o natychmiastowy zwrot krzyży i ich ponowną instalację. Jednak po 7 miesiącach rząd nie zrobił nic, aby naprawić szkody.
Na tych terenach rządzi Indyjska Partia Ludowa, jedna z dwóch największych w Indiach partii politycznych. Oskarża się ją o wspieranie radykalnych grup, które zobowiązały się do uczynienia z Indii narodu wyłącznie hinduistycznego.
W czasie kryzysu Kościół może szukać niezawodnej pomocy u świętego Józefa, powiedział Radiu Watykańskiemu biskup Mark Davis, ordynariusz diecezji Shrewsbury w zachodniej Anglii. Wczoraj zawierzył on temu świętemu wszystkich swoich wiernych. Święty Józef uczy nas bowiem, jak przetrwać czas próby i odkrywać Boży zamysł pośród niepokojących wydarzeń i wielu sprzeczności.
Rozmawiając z Radiem Watykańskim, biskup Davis zauważył, że wydarzenia związane z pandemią koronawirusa były i są dla Anglików dotkliwym ciosem. W takich okolicznościach nie wystarczą jedynie rozwiązania czysto techniczne. Trzeba też wskazywać na środki nadprzyrodzone, takie jak opieka świętego Józefa. Ludzie tego szukają i potrzebują, mówi biskup Davis.
Najdotkliwszą próbą dla wielu wiernych było długotrwałe pozbawienie dostępu do Eucharystii. Ludzie szukali innych alternatyw, mszy w internecie, ale pozostało w nich głębokie poczucie niedostatku, głód Eucharystii. Również dziś sprawujemy liturgię z uwzględnieniem wielu restrykcji, które przypominają nam, że ten wyjątkowy okres pandemii jeszcze się nie skończył. Wśród naszych wiernych nadal jest wielu ludzi, którzy pozostają odizolowani, samotni. Ponadto na skutek pandemii wiele rodzin doświadcza trudności finansowych, wiele rodzin obawia się o swoją przyszłość. Doświadczamy tak wielu sytuacji, z którymi nigdy dotąd się nie spotkaliśmy. Pojawiają się nowe wyzwania i pytania. Dlatego w tych czasach musimy iść do świętego Józefa, którego modlitwa ma ogromną moc i który uczy nas rozeznawać, jak najlepiej odpowiedzieć na ten kryzys.
Jedynym sposobem na wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa jest dialog, uważa kardynał Luis Antonio Tagle. Purpurat uczestniczył w konferencji pedagogów zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Edukacyjne Filipin, organizację zrzeszającą ponad 1500 szkół katolickich w tym kraju.
W swoim wystąpieniu kardynał Tagle zaznaczył, że pandemia wymaga globalnej reakcji. Bez kultury dialogu kryzys będzie się pogłębiał i to nie tylko pod względem ilości chorych, ale dlatego, że w tak trudnych czasach z ludzi wychodzi to, co najgorsze, powiedział filipiński purpurat.
Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów zaapelował, by nie upolityczniać pandemii, ale jedynie dzielić się pomysłami wyjścia z kryzysu.
Podzielił się także swoim doświadczeniem choroby. W połowie września zaraził się koronawirusem i został poddany kwarantannie. Zdałem sobie wówczas sprawę, że aby naprawdę przetrwać, potrzebujemy głębokiego poczucia więzi z Bogiem. To pomaga nam odkryć, że nie jesteśmy sami. Dlatego dialog jest tak ważny, zaznaczył kardynał Tagle.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.